dniu wczorajszym doszliśmy do tego momentu, kiedy Jonasz przez swoje głoszenie nawrócił wielkie miasto. Wielkie miasto Niniwę. Można powiedzieć, że osiągnął spektakularny sukces, bo w jeden dzień udało mu się nawrócić ogromną grupę ludzi. I pewnie gdyby dzisiaj wielu księży, biskupów, może nawet sam papież, gdyby patrzyli na Jonasza, na jego spektakularny sukces, to z podziwem by dostrzegli to, co udało mu się zrobić. Można powiedzieć, że to jest człowiek sukcesu, bo wezwał do nawrócenia i osiągnął to, co zamierzał, do czego Bóg go wezwał. I mówiłem wczoraj, kończąc swoją homilię, że właściwie ta księga Jonasza mogłaby się skończyć na trzecim rozdziale. Ale po to, żeby pogłębić naszą wiarę, po to, żeby doświadczyć tego, jak Bóg nas szuka i jak jest zatroskany o nas, jeszcze mamy jeden krok do zrobienia. Bo nasz przyjaciel Jonasz, nasz przewodnik, bardzo dziwnie się zachowuje. Kiedy miasto się nawraca, to on właściwie odwraca się od Boga. Znów oddala się od Boga i manifestuje swoje pomysły, swój program. Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Co się nie podobało? No, że Bóg okazał miłosierdzie, że nie zniszczył miasta, że okazał się litościwy i przebaczył. Uczucie oburzenia, ono jest nam bardzo potrzebne. Kiedy się oburzamy, to tak naprawdę manifestujemy naszą niezależność i manifestujemy taką troskę o naszą tożsamość. Ale Jonasz zbyt bardzo broni tej swojej tożsamości, odrębnego zdania. Odgradza się od Boga. Natomiast trzeba dostrzec rzeczywiście, że on jest już na innym poziomie wiary. Kiedy rozpoczynaliśmy z nim drogę na samym początku, to kiedy usłyszał głos Boga, to po cichutku, ale odszedł. Chciał zagłuszyć głos Boga i uciec od niego daleko. Teraz, kiedy Bóg do niego się zwraca, kiedy on się złości i nie rozumie tego, co Bóg czyni, to rozmawia z Bogiem. Dotknął dna i teraz, kiedy nie rozumie Boga, zaczyna z nim dyskutować. Modlił się przeto do Pana i mówił: proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszysz, bo wiem, że Ty jesteś Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Jonasz oburza się, bo Bóg jest miłosierny, bo Bóg jest cierpliwy, bo okazuje swoją łaskę i lituje się nad niedolą. Wielokrotnie to jest niestety nasz sposób postępowania. Wielokrotnie to my mówimy: no, Panie Boże, okaż miłosierdzie, ale po naszemu je rysujemy. Bóg może przebaczyć każdemu, bo jest miłosierny, ale jakby moich wrogów ukarał i ich odpowiednio potraktował, to też nie byłoby źle. Tak niestety często rysujemy, tak samo jak Jonasz, Boże miłosierdzie. To, że my chcemy, żeby Bóg był miłosierny, a z drugiej strony chcemy, żeby pokarał naszych nieprzyjaciół, naszych wrogów i oponentów, zostało w sposób satyryczny ekstremalnie przedstawione w jednym z najbardziej znanych polskich filmów, Sami Swoi. Pewnie większość z nas gdzieś go zna. I tam główny bohater przecież modli się: i na całe kargulowe plemię i pole spuść, Panie, wszystkie plagi egipskie. Tak my się niestety też często modlimy. Bardzo lubimy widzieć Boga, który się mści, który każe, który wymierza sprawiedliwość, ale tym gorszym, tym złym. My to mówimy dlatego, bo myślimy, że nas to nie dotknie, bo my przecież jesteśmy bardziej sprawiedliwi. Kiedy pierwszego dnia wprowadzałem w te rekolekcje, to sam sobie uświadamiałem, że żeby doświadczyć nawrócenia, potrzeba uznać: tak, jestem grzesznikiem. Jonasz niestety ciągle widzi że on jest sprawiedliwy, a mieszkańcy Niniwy to są grzesznicy, którym dobrze by było, gdyby doświadczyli Bożej pomsty. Przecież on szedł przez miasto i krzyczył jeszcze 40 dni, a miasto zostanie zburzone. Bóg wystawił go na pośmiewisko. Miasto się nawróciło i żadnego zburzenia nie będzie. Czy i my tacy nie jesteśmy? Gdy czytamy Ewangelię, ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza, który mówi o sądzie ostatecznym, jak na sam koniec Bóg podzieli wszystkich, tych dobrych na prawą stronę, tych złych na lewą, tych dobrych do chwały nieba, tych złych w ogień nieugaszony, to szybko nam przychodzi dzielić ludzi. Ci są dobrzy, ci są źli. Józef Ratzinger w latach 80., kiedy pisze swoją książkę Eschatologia, dokonuje takiej interpretacji sądu ostatecznego z Ewangelii. Mówi, ten podział na dobrych i złych, ten podział na tych, którzy zostaną wyniesieni do chwały nieba i tych wrzuconych w ogień nieugaszony, to nie jest podział między ludźmi. Ta granica przechodzi dziś przez środek naszego serca, bo wiele w moim życiu jest dobrych czynów, które zasługują na pochwałę, ale jest i wiele zła, które musi zostać wyrzucone w ogień. Nie próbujmy więc widzieć Bożego miłosierdzia, które dzieli, ale miłosierdzia, które uzdrawia. Więc to bardzo słuszna i ciekawa interpretacja sądu ostatecznego dokonana przez Ratzingera. Nasz przyjaciel Jonasz jednak, gdy widzi Boże miłosierdzie, zwraca się do Boga z takimi słowami. Teraz, Panie, zabierz, proszę, duszę moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. On nie cieszy się ze swojego sukcesu, nie cieszy się z nawrócenia, ale złości się, że inni osiągnęli taki poziom wiary, jaki miał on. A może to jest zazdrość, rozczarowanie. Ale w takim duchowym pogubieniu, bo trzeba powiedzieć, że Jonasz jest duchowo pogubiony, Bóg nie zostawia Jonasza samego. I ciebie i mnie też nigdy nie zostawi, nawet jak się pogubimy. I zadaje mu pytanie, żeby Jonasz sam siebie osądził. Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Zadaje konkretne pytanie, ale Jonasz ma swój plan. Nie odpowiada Bogu na to pytanie, tylko wciela w życie swój autorski program. Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co będzie działo się w mieście. Chyba jednak do samego końca liczy, że Bóg może wymierzy tą karę, wymierzy sprawiedliwość, że będzie miał piękny widok na zniszczone miasto. Ale Bóg jest świetnym pedagogiem i posługuje się różnymi metodami. Nie tylko po to, żeby nawrócić gigantyczne miasto, jak to nasze miasto, które kochamy, ale dba także o pojedynczego człowieka, o swojego Jonasza. I dochodzi do przezabawnego, jak to czytamy, to jest właściwie satyryczny, śmieszny, zabawny dialog między człowiekiem, Jonaszem, a Bogiem. To właściwie, jak się to czyta, to się wydaje, że to jest dialog rozkapryszonego dziecka. Czy my tacy nie jesteśmy? A Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, także osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił, lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza: czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? Odpowiedział: słusznie, gniewam się śmiertelnie. Na pierwsze pytanie o oburzenie Jonasz nic nie powiedział, tylko poszedł sobie, żeby miasto oglądać. Ale na to drugie pytanie o oburzenie mówi, że śmiertelnie się gniewa. O co? O roślinkę, o drzewko, które wyrosło nad jego głową. Właściwie jak sobie to czytamy i uświadomimy, to się okazuje, że zrobił dramat o nic. Ile takich dramatów o nic my w naszym życiu rozgrywamy? I Bóg w końcu daje tą ostatnią wiadomość do Jonasza. Może w końcu coś do niego dotrze. To jest wiadomość do nas. Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej? Bóg przemawia do Jonasza, kiedy jest pogubiony, i mówi mu: spójrz, czego ty żałujesz, i spójrz na to, że ja żałuję innych ważnych mi osób. Spójrz na to, jak ty postępujesz, i spójrz na to, jakie jest moje, Boże, postępowanie. Bóg jest genialnym pedagogiem i prowadzi Jonasza i nie opuszcza go ani przez moment. Z tej całej historii jeszcze jest jedna nauka dla nas. Czasami mamy takie wyobrażenie, że jak się nawrócimy, jak odnajdziemy drogę do Boga, do Kościoła, do sakramentów, to już jest tak, że wchodzimy na pewien poziom i trzymamy ten poziom. A później się okazuje, że no proszę księdza, 2 lata temu to jak był Wielki Post, to tak dobrze. I na drogę krzyżową poszedłem, i gorzkie żale, ale w tym roku to jakoś w ogóle ja nic nie czuję. Albo odwrotnie. 2 lata temu to nie wiedziałem nawet, kiedy się Wielki Post zaczął. Dziś chodzę i na gorzkie żale, i na drogę krzyżową, i na rekolekcje. Nasza wiara nie jest nigdy wykresem stałej. Ona bardziej przypomina sinusoidę. Są te momenty, kiedy jesteśmy na górze, kiedy czujemy się, wydaje, w polskim języku jest takie piękne określenie, złapać Boga za nogi. Ale są też momenty, kiedy jesteśmy na dole, kiedy borykamy się z naszą wiarą, kiedy czasami się z nią zmagamy i mówimy: Panie Boże, Ty jesteś, czy Ciebie nie ma? Jonasz i cała ta księga pokazuje to, że człowiek, który jest blisko Boga, może się wahać, złościć, oburzać, mówić: Panie Boże, weź mi, zabierz moje życie, bo ja już mam dosyć. To genialna księga, która pokazuje człowieka, który rozmawia z Bogiem, ale jeszcze piękniej pokazuje ta księga, że to Bóg ciągle towarzyszy człowiekowi. I warto to robić, by wszystko, żeby Bogu też towarzyszyć, żeby odpowiedzieć na Jego towarzyszenie. I fajnie się to mówi z ambony, ale czasami ktoś mi zadaje pytanie: no dobra, proszę księdza, ale jak pogłębić swoją wiarę? Co zrobić, żeby moja wiara, no właśnie, bardziej jednak była w tym wykresie górnym sinusoidy? Może zatrzymam się na 2 propozycjach. Pewnie tych propozycji może być kilkadziesiąt albo i kilkaset. Po pierwsze, rzecz, która mi osobiście buduje moją wiarę. Ja w ogóle zostałem księdzem dlatego, że kiedyś poszedłem na pielgrzymkę do Częstochowy. I zawsze wszystkim polecam: jak po twojej głowie chodzi, żeby zrobić coś szalonego z wiarą, to idź na pielgrzymkę. To nie jest forma pobożności dla wszystkich, to jest, żeby było jasne. I tutaj kompetentnie ostrzegam, że jak ktoś raz pójdzie na pielgrzymkę, to później może być problem, bo już później człowiek sobie życia nie wyobraża bez pielgrzymki. Więc polecam. Ja od wielu lat i do dzisiaj chodzę z akademicką pielgrzymką warszawską grup 17. Ona wychodzi 6 sierpnia z świętej Anny, później w kościele Świątyni Opatrzności Bożej mam mszę i tędy właśnie do Lasu Kabackiego, żeby złapać już azymut na Częstochowę. 9 dni. super czas, żeby zbudować swoją wiarę. I druga propozycja, wynikająca może z tego, że od 1 czerwca minionego roku jestem przełożonym w Centrum Animacji Misyjnej, gdzie my, Pallotyni w Konstancinie Jeziornej, prowadzimy rekolekcje z postem Daniela. To też nie jest pobożność dla wszystkich, ale jeśli ktoś chciałby zadbać o swojego ducha i przy okazji o swoje ciało, to serdecznie zapraszam do Konstancina na post Daniela. Internet wam powie wszystko, więc nie będę nic więcej mówił. I na koniec prośba, ogromna prośba. Ja przez ostatnie 3 lata pracowałem, mieszkałem sobie w Ołtarzewie, w naszym pallutyńskim seminarium. Jak z Warszawy się na Poznań wyjeżdża, to jest Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew, tam jest nasze seminarium. I dziś, kiedy staję na koniec przed wami, kończąc te rekolekcje, to proszę was o jedno. Módlcie się o nowe powołanie kapłańskie. To, co się dzieje w seminariach obecnie w Polsce, nie tylko u pallotynów, to nie jest nic dobrego, jeśli chodzi o liczbę powołań. Bóg pewnie ma jakiś swój plan, natomiast na pewno warto modlić się o nowe, święte powołania. Ja w swoim życiu pracowałem parę lat i we Włoszech, jak studiowałem i w innych krajach mieszkałem. I pamiętam we Włoszech szczególnie, kiedy jeździłem do takiej parafii na północy Włoch. Parafia, która nie miała księdza. Więc tuż rada parafialna miała za zadanie znaleźć jakiegoś studenta z Rzymu, który by na niedzielę przyjechał i w 4 kościołach odprawił mszę świętą. Co to znaczyło? Że wcześniej to były 4 parafie, połączone później w jedną i nie mieli ani jednego księdza. Włochy, Italia, katolicki kraj. My sobie dzisiaj nie wyobrażamy, żeby na przykład w tej parafii nie było żadnego księdza i żeby to rada parafialna próbowała się dodzwonić do jakiegoś księdza i mówi, słuchaj, to może byś w niedzielę przyjechał i odprawił mszę. Ale jeśli chcemy, żeby w naszym kraju byli księża, którzy staną przy ołtarzu, odprawią mszę, siądą do konfesjonału i nas wyspowiadają, ochrzczą na początku nas, naszego życia i na koniec przyjdą, żeby pobłogosławić nasz grób, to módlmy się o nowe powołania, bo naprawdę tego potrzebujemy. I tym apelem, tym wezwaniem, tą prośbą kończę te rekolekcje. Chcę wam podziękować bardzo, w sposób szczególny księdzu proboszczowi, bo to zawsze jest takie wielkie ryzyko, jak się zaprasza nieznajomego księdza, stanie na ambonę i nie wiadomo, co zacznie gadać. Więc proboszczowie zawsze mają trochę ryzyka, zapraszając nieznajomych księży, więc mam nadzieję, że proboszcz nie zawiódł się za bardzo. A chcę powiedzieć, że mi się bardzo dobrze głosiło, macie super parafię i dbajcie o nią. Uświadamiajmy sobie dzisiaj, że kościół i parafia to nie jest odpowiedzialność proboszcza i księży, to jest nasza wspólna odpowiedzialność. I macie super parafię, macie taką odpowiedzialność dzieloną na wiele osób i tak idźcie w tym kierunku, bo to jest kierunek Kościoła. Bycie i podążanie za Jezusem Chrystusem, który nas wybiera i do nas przemawia. Dzięki wielkie i wszystkiego dobrego życzę wam na nadchodzące święta. Niech Pan Bóg błogosławi i mam nadzieję, że ta opowieść o Jonaszu i próba zinterpretowania i zaaplikowania tej księgi dzisiaj do naszego życia była pomocna w przygotowaniu się do świąt wielkanocnych. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.